Świat odlotów. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Przez cały czas to było jakieś takie wewnętrzne odczucie, które powodowało coś takiego, co ja nazwałbym wstydem, że żyję. Normalnie wstydziłem się, że istnieję. Tak naprawdę to patrzyłem na życie, że no bach, oto jestem. Urodziłem się, tylko kto mnie w to wpakował. I z taką pogardą myślałem o sobie samym. Ja chciałem, żeby to się jakoś urwało, żeby to się jakoś skończyło. I to powodowało, że było we mnie takie rozdarcie. Z jednej strony nienawidziłem samego siebie, z jednej strony chciałem, żeby to jak najszybciej się skończyło. Myślałem dużo o śmierci, a z drugiej strony to starałem się jakoś dowartościować i coś z tego życia mieć. Kiedy to wszystko zaczęło we mnie tak narastać, ja zacząłem szukać własnych jakichś dróg, zacząłem medytować, uprawiać różne formy tych wschodnich religii i zaczynało się robić tak dziwnie wokół mnie. Straciłem kontakt z tymi swoimi znajomymi, spędzałem dużo czasu z ludźmi, którzy byli ode mnie o 5 i więcej lat starsi. No z tego powodu czułem się taki dumny. No i później to było jakoś podczas ferii zimowych, byłem w 7 klasie. Chciałem zapalić papierosa, zobaczyłem, że nie ma papierosa. Rozejrzałem się po domu, w domu nie było papierosów, nikt nie kupił. Zdenerwowałem się i sobie pomyślałem, że może teraz zrobię coś innego. Poszłem, wziąłem trochę kleju, nawąchałem się. No i to w momencie, jak zacząłem wąchać, najpierw tak sobie myślałem, że to nic takiego niezwykłego. Tak wącham, myślę, no całkiem nieźle to śmierdzi, ale po jakimś czasie zaczęło dziać się coś z moim sercem. Ono zaczęło tak zupełnie nienaturalnie bić i przed moimi oczyma zaczął pojawiać się pewien obraz i on stał się tak rzeczywisty, że myślałem, że to ma miejsce naprawdę. No i przeżyłem taki odlot w związku z tym, że wiedziałem, że to będzie moją taką zabawką na dłużej. To jest coś, co mnie naprawdę zafascynowało, coś, co mnie bardzo mocno pociągnęło. I przez kilka tygodni, codziennie, każdego dnia, najważniejszym wydarzeniem dnia było nawąchanie się. I kiedy trwałem w takim stanie przez 4 miesiące, zacząłem sobie uświadamiać, że tak naprawdę to w moim umyśle nie zostało już miejsca na nic innego. Ja wcześniej miałem jakieś zainteresowanie, coś tam rysowałem, coś malowałem, słuchałem różnych audycji w radiu, bardzo lubiłem słuchać książek, które były czytane w radiu. No ale teraz w tym momencie jedyne, co się liczyło, to to, żeby zaliczyć dzień i pójść się nawąchać. Po tych 4 miesiącach zobaczyłem, że to tworzy jakieś takie zagrożenie. Straciłem zupełnie kontakt ze światem. Żyłem w tym wyimaginowanym świecie wizji i halucynacji. A ten świat rzeczywisty to było coś, co odwiedzałem tak i w czym czułem się dosyć nieswojo. I dla mnie naprawdę ten świat halucynacji i wizji, które miałem podczas tych odlotów, był czymś o wiele bardziej realnym, rzeczywistym i na pewno ważniejszym niż ten świat rzeczywisty. Ten świat rzeczywisty to była podróż w problem, podróż w poczucie tego, że jest się kimś gorszym, że nie widzi się żadnego sensu przed sobą i że nie widzi się dla siebie jakiejkolwiek nadziei na przyszłość. Bardzo mocno odczuwałem, że ja nie mam siły żyć życiem normalnych ludzi, że nie stać mnie na to, żeby na taki wysiłek, żeby zachowywać się tak jak normalni ludzie. I ja, kiedy zauważyłem to zagrożenie, że po prostu popłynę w tym wszystkim, to chciałem zrobić z tym coś takiego, żeby wrzucić do swojego umysłu coś, co by mnie zajęło. I tym czymś był właśnie klimat punkowy. W tamtym czasie zacząłem słuchać takiej ostrej muzyki punkowej, takich naprawdę pionierskich kapel, jak Deserter i tym podobne. I tak uchwyciłem się tego, teksty były dosyć ciekawe, jak dla mnie wtedy. Dezertera to chyba teksty z czterech płyt na pamięć w głowie miałem. I cała ta muzyka i to wszystko, to było jak Biblia, jak jakieś prawo dla człowieka. Tak ja już myślałem czasami, jak rozmawialiśmy ze znajomymi, to rozmawialiśmy ze sobą fragmentami z tekstów z tych punkowych kapel. I to tak mocno utkwiło w moim wnętrzu. I wszystko to było związane też z taką ideologią, że skoro życie nie ma sensu, że skoro i tak wszystko jest pozbawione możliwości sensownego ułożenia życia, to jedyne, co można zrobić, to wziąć, zapić się, zaćpać i zabalować, lub przynajmniej wesoło umrzeć. Pierwszy taki poważniejszy festiwal w okolicy pojechałem na ten festiwal. Okazało się, że jest ogromna ilość ludzi, którzy pozjeżdżali się z okolicznych miast. Wszyscy wyglądali tak jak ja, mieli strasznie dziwne rzeczy na głowie, byli oćwiekowani, pełnorzemieni, jakieś koraliki, skóry. No i tak poczułem się jak u siebie, kiedy ich zobaczyłem. Żeśmy weszli tam na salę. Już po iluś tam piwach wypitych z chłopakami, których dopiero co poznałem, i zaczęliśmy pogować. I to było takie pierwsze moje naprawdę typowe pogo. I kiedy wskoczyłem między tych ludzi, wszyscy zaczęliśmy skakać, obijać się o siebie, i to wyglądało naprawdę jak jeden wielki młyn ciał. I w trakcie tego pogowania ktoś mnie tam po prostu za mocno popchnął. I kiedy się przewracałem i byłem na jakieś 20 cm od podłogi, gdzie uderzyłbym głową o podłogę, to nagle może pięcioro, może więcej ludzi chwyciło mnie na ręce przy samej podłodze i podnieśli bardzo wysoko. Ja nie znałem tych ludzi, oni nie znali mnie. I był to taki moment, w którym poczułem, że kogoś obchodzę, że tworzymy jakąś wspólnotę, że tworzymy jakąś całość. Stało się to momentem, w którym wiedziałem, że ja temu się oddam tak mocno, jak tylko potrafię się oddać. Różnie to bywało, ale z reguły dużo ludzi u mnie siedziało ciągle i każdy wieczór to było zużywanie prochów, wina, klei, rozpuszczalników i tym podobnych rzeczy. I było coś takiego, że któregoś dnia razem z kumplami siedzieliśmy przy ognisku. Ja tradycyjnie co noc zawsze czegoś tam się nawąchałem i siedziałem, wąchałem coś i no i tak bardzo długo to trwało. W końcu gdzieś około drugiej kumpel z wioski powiedział, że chce iść do domu. Ja wstałem i powiedziałem, że go odprowadzę. No i tak zaczęliśmy iść, ja niosłem ze sobą samarę i wąchałem coś, co tam w niej było, nie pamiętam już co. I kiedy tak szliśmy, on wyszedł tak troszeczkę przede mnie, jakieś 3 metry szedł przede mną i tak szliśmy, coś rozmawialiśmy ze sobą, ale z racji, że byłem narząchany, to zupełnie nie mieliśmy, no nie miało to sensu. I kiedy wyszliśmy na taką piaskową drogę, ja poczułem tak, jakby uderzył we mnie powiew takiego zimnego powietrza. I to było takie dziwne, bo mi wydawało się, że to powietrze wpadło do wnętrza mojego ciała. I wtedy zacząłem słyszeć, tak jakby w środku, w samym sobie, krzyk, który był krzykiem pełnym autorytetu i władzy. I tonu takiego domagania się, i to było żądanie, zabij go. Pietruk był moim najlepszym kumplem. Ja rzadko miewałem przyjaciół, ale kiedy już ich miałem, to ich ceniłem. Ale w tamtym momencie, kiedy byłem pod wpływem tego, to zupełnie się nie liczyło i ja tak patrzyłem na Pietrucha, który szedł przede mną. Wsadziłem rękę do kieszeni, a przy sobie nosiłem taki wielki nóż. I ja wyciągnąłem ten nóż i był taki problem, że nie mogłem go otworzyć. Otwierałem go przez jakiś czas, aż w końcu, kiedy go otworzyłem, to w tym momencie już troszeczkę przetrzeźwiałem, kiedy szłem, żeby mu wbić nóż w plecy. I wtedy tak nagle uświadomiłem sobie, Boże, co ja robię. I złożyłem ten nóż, poszliśmy dalej. I kiedy szliśmy dalej, w moim umyśle zaczęły pojawiać się jakieś nowe obrazy. Patrzyłem przed siebie i zaczęły dziać się rzeczy, które zupełnie wykraczały poza wydarzenia, wizje i halucynacje, jakie miałem w momentach, kiedy byłem nawąchany. I szłem, zobaczyłem przed sobą, że piorun uderza w drogę. Na drodze pojawiła się brama i myśmy szli w niej, w jej kierunku. Ona była o jakieś 50 metrów od nas. Zbliżaliśmy się do niej. Kiedy doszliśmy, ona otworzyła się przed nami. Kiedy weszłem, to zobaczyłem, że znalazłem się w jakimś dziwnym ogrodzie. I w tym ogrodzie stał posąg bogini Wenus z dłońmi wsuniętymi we włosy, wypiętymi piersiami w sukni. Stała, wyglądała naprawdę pięknie. Moje oczy utkwiły w niej. Później zobaczyłem, że w tym ogrodzie jest więcej rzeczy. Zobaczyłem po swojej lewej ręce posąg człowieka, który bardzo przypomina posąg Mojżesza z katedry w Wilnie. To był Mojżesz z rogami. Spojrzałem w drugą stronę, widziałem tam rozbity mur z napisem Eliasz. I kiedy tak się rozglądałem, to usłyszałem, że coś dzieje się za mną. Odwróciłem się i spojrzałem w to miejsce, w którym wcześniej była brama. I tam zobaczyłem łodygę, gdzieś około 3 metrów wysokości, zieloną, z wielkimi liśćmi, która na swoim szczycie zamiast kwiatu miała głowę czerwonej żmii. I ta żmija zaczęła się śmiać. To było tak paraliżujące i przerażające, że chciałem się wyrwać z tego stanu. Próbowałem kopnąć tą łodygę, ale ta głowa zaczęła krzyczeć i mówić z takim wielkim autorytetem: ty na zawsze będziesz mój i nigdy nie wyjdziesz z tego ogrodu. Ja wtedy odwróciłem się i powiedziałem, że wyjdę z tego ogrodu. I kiedy wyszłem, idąc tą drogą, minęliśmy posąg bogini Wenus. Znaleźliśmy się tak jakby poza obszarem tego ogrodu. Ja wtedy zacząłem słyszeć, jak coś krzyczy do mnie: zabijemy cię, zabijemy cię. I to było naprawdę mówione takim głosem pełnym przekonania. I kiedy wyszliśmy na asfalt, ja doszłem do wniosku, że dzieje się ze mną coś dziwnego, że może tracę rozum, że może popadam w jakąś chorobę psychiczną od tego wąchania. I postanowiłem, że już więcej nie będę wąchał. Opuściłem od ust rękę z tą samarą i zacząłem głęboko oddychać, aby przewietrzyć płuca i aby otrzeźwieć. Szliśmy asfaltem. Ja poczułem, że to, co trzymam w ręce, zrobiło się jakieś bardziej ciężkie. Podniosłem to do góry i zobaczyłem, że trzymam w ręce kawałek płótna, w które była zawinięta, ścięta głowa. Krew zaczęła spadać na asfalt i rozpryskiwać się. Rozejrzałem się dookoła. Zobaczyłem, że z drzew płynie krew. I spojrzałem wtedy na Pietrucha. Powiedziałem mu: Pietruch, ja tracę rozum, ty najlepiej rzuć na kamerz. I on pobiegł do domu. Ja stałem tam przez jakiś czas i zacząłem wracać do domu i byłem pewien, że zwariowałem. Przez następne kilka dni leżałem w domu, nigdzie nie wychodziłem, ciągle miałem jakieś wizje i omamy przed oczyma. I Byłem pewien, że stało się coś z moim mózgiem, że po prostu teraz będzie się ze mną naprawdę źle działo. Myślałem sobie, że wyląduję w jakimś psychiatryku i tak postanowiłem, że lepiej będzie się powiesić niż iść do psychiatryka i zostać tam na zawsze. Byłem pewien, że w jakiś sposób uszkodziłem sobie mózg. Wcześniej doświadczałem jakichś paraliży, zaników pamięci i tym podobnych rzeczy. I wiedziałem, że może to być coś nieodwracalnego. I wtedy po kilku dniach przyszedł do mnie Pietruch i powiedział mi, że słuchaj Korzeń, stało się coś naprawdę dziwnego. Od momentu, kiedy żeśmy tam się rozstali, ja ciągle mam jakieś wizje, ciągle widzę, że ktoś mi podcina gardło, widzę, że firanka zeskakuje z okna i zaczyna tańczyć po pokoju, kaloryfer mi spada ze ściany, telewizor się roztapia i dzieje się wiele takich dziwnych rzeczy i ciągle jestem w wielkim strachu. I dla mnie to było wielkim szokiem. Z jednej strony to się ucieszyłem, że nie tylko ja sam takich rzeczy, coś takiego przeżywam. Ale że i mój najlepszy kumpel, ale mówię do niego, Pietruch, zobacz, ja tak balowałem, wąchałem. Dla mnie nie byłoby dziwnym, że mam uszkodzony mózg i że takie rzeczy mogą się dziać, ale skąd to u ciebie? Skoro ty od czasu do czasu wypijesz tylko jakiegoś bełta i wcale niczego nie ćpałeś. No i rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy pod wpływem jakiegoś uroku lub jakiegoś działania, jakichś czarów czy czegoś w tym stylu. Pietruch się pytał mnie, co można z tym zrobić i ja, słuchając różnych audycji w radiu, powiedziałem, mając informacje stamtąd, powiedziałem mu, że wiesz, ja słyszałem, że można odczynić urok za pomocą kart Tarota i on powiedział, że bardzo dobrze się składa, bo on kiedyś w Ełku skubnął na rynku książkę i talię kart Tarota. Kiedy znaleźliśmy się u niego w domu, on przyniósł te karty Tarota. Zaczęliśmy to oglądać i to, co się stało momentalnie, to cały ten stan lęku on ustąpił. I Pietruch zapadł w taki stan błogości i powiedział, Korzeń, ja to bym się tyle męczył, gdybyś ty o tym nie powiedział. I poczuliśmy się tacy szczęśliwi, że to nas opuściło. Ale z drugiej strony ja sobie pomyślałem, co to jest, jeśli to coś powoduje takie rzeczy przy pierwszym zetknięciu, to co to może być, kiedy tym się zainteresować głębiej? Ja poprosiłem Pietrucha, żeby mi to pożyczył. Ja przyniosłem te karty do domu, zacząłem je rozkładać jedną po drugiej. I wpadłem w jakiś dziwny, taki hipnotyczny stan, w którym zacząłem otrzymywać informacje, jakie jest znaczenie każdej z tych kart. I tych kart było 78. I każda z tych kart, kiedy kładłem ją przed sobą, otrzymywałem jakieś dziwne takie przeświadczenie, takie jakby za pomocą intuicji, o czym ta karta mówi. Po jakimś czasie dostałem książkę do instruktora, do Tarota Marsylskiego i okazało się, że wszystkie moje spostrzeżenia były trafne. I to zafascynowało mnie tak podwójnie. Wszystko to, co zacząłem robić od tego momentu, było skupione na okultyzmie. To mnie tak pociągnęło, tak zafascynowało, że to zajęło mój umysł do tego stopnia, że całe to moje punkowe życie, one poszło gdzieś na bok. W tym momencie całkowicie odstawiłem alkohol i zupełnie przestałem pić. Od czasu do czasu paliliśmy jeszcze trawę. I znacznie rzadziej zdarzało mi się chodzić wąchać, dlatego że w tym momencie okultyzm stał się rzeczą tak fascynującą, tak pochłaniającą, że ja naprawdę nie miałem czasu pójść się naćpać. Ja siedziałem w domu i czytałem. Nosiłem zawsze talię kart Tarota przy sobie. I często ludzie, tak jakby dla zabawy, chcieli, żebym im powróżył lub coś takiego zrobił. Ja zawsze bardzo chętnie na to odpowiadałem. I wtedy czułem się jeszcze bardziej zachęcony do tego, kiedy wszystko to, co mówiłem, okazywało się być trafne. Zdarzyło się, że dziewczyna, która przygotowywała się do matury, miała problem z podjęciem decyzji, gdzie pójść na studia. I spytała się mnie, czy może do mnie przyjść, żebym rozłożył jej tarota. Ja zgodziłem się na to. I kiedy przyszła, przystąpiłem do takich rutynowych działań. Pomieszałem według wszelkich okultystycznych instrukcji te karty. Zacząłem je rozkładać. I w trakcie rozkładania znalazłem się niezależnie od swojej woli w takim hipnotycznym stanie i zacząłem mówić pod wpływem hipnozy. I byłem w takim odlocie, że nie bardzo nawet kontaktowałem, że jestem teraz w pokoju, że mówię do kogoś. Moja świadomość była tak jakby wyłączona w tym momencie i coś innego przejęło nade mną kontrolę. I ja tylko tak jakby zza ściany obserwowałem to, co się dzieje. Ja tej dziewczynie mówiłem o tym, że znajdzie się w ciąży, zanim wyjdzie za mąż, że to będzie problemem. To za parę miesięcy się stało autentycznie. I w trakcie, jak mówiłem, co oznacza każda z kart w tym układzie, miałem taki chwilowy przebłysk świadomości, gdzie spojrzałem na nią. I ja zobaczyłem, że na jej twarzy jest takie wielkie przerażenie. I kiedy widziałem, jak ona jest przerażona, wtedy to tak trochę mną wstrząsnęło i zacząłem wydostawać się z tego stanu hipnozy, aby zorientować się, co się dzieje. I kiedy już prawie całkiem na trzeźwo na to patrzyłem, spojrzałem na stół i na stole leżała karta, dziesiątka mieczy w tarocie marsylskim. Jest to ryba przebita 10 mieczami. I z każdej rany, gdzie miecz wchodził lub wychodził z ciała tej ryby, to z tych ran zaczęła wypływać krew na kartę. I ja patrzyłem na to, patrzyłem na jej twarz, na jej przerażenie i zastanawiałem się, czy to, co ja widzę, dla mnie jest skutkiem hipnozy, i tylko ja to widzę, a ona jest poruszona z jakiegoś innego powodu, czy też oboje widzimy to samo. I postarałem się zdobyć jak najwięcej trzeźwości, wyszłem całkiem z hipnozy, ale to wszystko przez cały czas widziałem przed oczami. Byłem już zupełnie jakby na trzeźwo, na zimno. Patrzyłem na to, patrzyłem na nią i w końcu spytałem się jej, czy może mi powiedzieć, co ją tak porusza. Ona mówi, ty nie widzisz tego, co dzieje się z kartami? Ja mówię, ja widzę, ale ja chcę być pewien, że widzimy to samo. O którą kartę ci chodzi? I ona mi pokazała, o którą kartę jej chodzi. I ja się pytam, i co na niej widzisz? I ona mówi, z tych ran wypływa prawdziwa krew. I postanowiliśmy nie ciągnąć tego dalej. Ja złożyłem te karty, zostawiłem tylko tą jedną na stole. I chcieliśmy, żeby to się skończyło. Nie rozumieliśmy tego zjawiska, tak samo ona, jak i ja. Tylko ja chyba byłem bardziej spokojny w tym wszystkim. I podniosłem tą kartę do góry. Zacząłem ją uspokajać. Powiedziałem, słuchaj, to nie jest nic strasznego. Weź tą kartę za róg. Chciałem ją w ten sposób uspokoić. Ona wzięła tą kartę za róg i tak staliśmy w pokoju, trzymając tą kartę, ja za jeden róg, ona za drugi. I patrzyliśmy, jak na tej karcie krew podnosi się w górę i opada w dół. I w tym momencie ja zacząłem rozumieć, że to już nie ja zajmuję się okultyzmem, ale że to okultyzm zajmuje się mną. Że to nie ja gromadzę jakąś wiedzę, którą później z siebie wyrzucam, tylko że znalazłem się w jakimś dziwnym polu oddziaływania jakiejś siły, która ma sobie znane zamiary, a które nie są dla mnie takie jasne i że to coś zajmuje się mną, a nie ja tym czymś. Myśleć o tym wszystkim, czego doświadczałem. Ja miałem przeżycia takie jak dzisiejsi jogini, buddyjscy mnisi zdarzało mi się opuszczać ciało i być poza ciałem. I będąc poza ciałem, jakby doznawałem największego oświecenia. Wtedy przychodziły wszelkie te myśli dotyczące okultyzmu, które później czyniły mnie tak uzdolnionym w tej dziedzinie. I kiedy zacząłem myśleć o tym wszystkim, o tej karcie, o tych wydarzeniach, to wtedy zacząłem powoli sobie uświadamiać, że to, z czym mam do czynienia, to nie są jakieś tajemnicze moce przyrody, ale że to są jakieś osoby, że to jest ktoś, kto posiada jakąś inteligencję, ktoś, kto posiada jakiś cel, ktoś, kto posiada jakieś zamiary. Ja uwikłałem się w to. Nie jestem pewien zamiarów tego czegoś, ale jestem w rękach tego. I był to moment, w którym postanowiłem, że muszę się upewnić co do tego, z czym mam do czynienia. I kiedy następny raz znalazłem się poza ciałem, znalazłem się w polu oddziaływania tych mocy, to jeden z tych, no ja wtedy nazwałbym to na pewno jakąś mocą przyrody, a teraz nazwę to duchem. Wtedy jeden z tych duchów, on zaczął ze mną rozmawiać i powiedział mi: słuchaj, ty jesteś szczególną osobą, ty staniesz się wielki, ty będziesz znany przez tysiące, bo będziemy oddziaływać przez ciebie w potężny sposób i będziesz czynił niesamowite cuda. I poczułem się troszeczkę taki szczególny i wybrany, bo dla mnie do pewnego momentu wydawało się, że to jest jakaś choroba psychiczna, z którą czuję się dobrze. Z jednej strony mnie to bardzo pociągnęło, ale z drugiej strony sobie pomyślałem: no jej, nie ma tak, że przychodzi coś za darmo. I w trakcie tych moich podróży poza ciałem, kiedy spotykałem się z tymi istotami, dowiedziałem się kilku takich rzeczy, które one wymagały ode mnie. I był to taki moment, który był, jak myślę, tak decydujący dla tego wszystkiego, co stało się później. Duch, który przedstawił się dla mnie, on w momencie, kiedy przedstawiał się, to powiedział, że to jest jego symboliczne imię. On powiedział, żebym zwracał się do niego Prometeusz, dlatego że on mi przynosi światło z wysokości. I on powiedział, że przeprowadził ze mną taką rozmowę. I to troszeczkę wyglądało tak, jakby był jakimś filozoficznym snobem i zaczął takim tonem filozofa mówić o szczęściu. I powiedział, że moja gonitwa ze szczęściem jest tym problemem, który mi uniemożliwia stanie się już teraz takim wielkim Salibabą czy kimś takim. I ja pytałem się, o co z tym wszystkim chodzi. No i on mi mówił, że aby te wszystkie moce mogły się przejawiać przez ciebie, to ty musisz być całkowicie wypróżniony z jakichkolwiek pragnień. Nie możesz odczuwać szczęścia, nie możesz odczuwać nieszczęścia, nie możesz odczuwać smutku, nie możesz odczuwać radości, nie możesz odczuwać miłości, nie możesz odczuwać nienawiści. Musisz być całkowicie opróżniony ze wszystkiego, czym jesteś. I w momencie, kiedy ty opróżnisz się z tego, to te wszystkie moce będą miały swobodę, aby przez ciebie, jak przez taki kanał, się przejawiać. I dla mnie to było przerażające. Ja wtedy zacząłem myśleć o tym wszystkim, co wcześniej dla mnie stanowiło jakieś treści, o swoich przyjacielach, o swojej dziewczynie. I tak sobie pomyślałem, że wtedy to wszystko straci sens. Wtedy to jedyne, co będę miał, to będzie tylko to, że będę jakimś tam wielkim czarownikiem. I ja odpowiedziałem sobie na to, że no, ja czegoś takiego nie chcę, że to, na czym mi najbardziej zależy, to bliskość z jakimiś ludźmi. To coś zupełnie innego niż to, co widziałem w tych planach, które one dla mnie miały. Ja, będąc poza ciałem, w trakcie tego wszystkiego, ja powiedziałem, że ja chyba tego nie chcę. I był to moment, w którym ja zobaczyłem gniew wszystkich tych istot, które wcześniej wydawały mi się takie przyjazne. Ja nie odbierałem świata jako świata, w którym gdzieś z jednej strony jest Bóg, z drugiej diabeł, ale z racji jego zainteresowania hinduizmem i buddyzmem myślałem o jakimś absolucie, o jakiejś świadomości zbiorowej, o tym, że wszyscy ludzie przechodzą później w jakieś byty duchowe i czułem, że po prostu mam kontakt z tym światem i on wydawał się być dla mnie neutralny, ani zły, ani dobry. Wydawał się być po prostu częścią rzeczywistości, która jest omijana i nieznana przez przeciętnego zjadacza chleba. I czułem się taki wybrany i szczególny z tego powodu, że ja mogłem coś z tego świata odkryć, że mogłem to zobaczyć. Ale w tym momencie, kiedy te duchy postawiły mi warunki, kiedy ja pokazałem, że tego nie chcę, kiedy znalazłem się z powrotem w ciele, ja spakowałem tarota, spakowałem książki, spakowałem notatki, zawinąłem to wszystko w papier i włożyłem do szuflady. I postanowiłem, że nie będę się tym zajmował. I to, co stało się po tym, ja miałem ciągłe, nocne nawiedziny duchów. I wyglądało to zawsze w podobny sposób. Najpierw przychodziła taka paraliżująca obecność. I to wszystko zaczynało się bardzo natłaczać. Ale nim bardziej to się natłaczało, tym bardziej czułem się sparaliżowany. I w końcu nie mogłem już nawet poruszyć powieką, czy wydobyć z siebie słowa. Tylko leżałem taki sparaliżowany i w tych momentach przed moimi oczyma pojawiały się obrazy. Zaczynałem słyszeć w swoich uszach krzyki, błaganie o jakąś pomoc. I ja po prostu często byłem w takim stanie, że leżałem sparaliżowany i słyszałem, jak ktoś bliski krzyczy: Leszek, ja cię proszę, pomóż mi. I później zaczynały się takie okropne krzyki i odgłosy jakiejś walki. W trakcie tego wszystkiego widziałem porąbane kawałki ciała, porozrzucane po całym pokoju. I w takich momentach ja sobie pomyślałem, ja muszę przez to jakoś przebrnąć. I myślałem, aby tylko to wytrzymać, nie zwracać na to uwagi, zaczynałem zamykać się w sobie. I myślałem, w takich momentach zawsze to mija, to się skończy. I kiedy już nauczyłem się tak wytrzymywać to, to wtedy zaczęły dziać się inne rzeczy. Ja leżałem w pokoju. Przyszła taka paraliżująca obecność. Ja leżałem na łóżku, to była noc. Patrząc przed siebie w sufit, zobaczyłem, że z sufitu wychodzi lina, a na tej linie są powieszone zgniłe już od jakiegoś czasu zwłoki. I te zwłoki, tak jakby poruszane przez wiatr, bujały się nad łóżkiem. Ja nie mogłem w tym momencie się ruszyć, nie mogłem nic z sobą zrobić. I w pewnym momencie te zwłoki spadły. I poczułem uderzenie tych zwłok o łóżko. Poczułem to tak realnie, rzeczywiście, jak gdyby to naprawdę się wydarzyło. I wtedy głowa, taka przegnita czaszka z zębami na wierzchu już, odwróciła się w moim kierunku i zaczęła krzyczeć mi do ucha. Ono to nie było w języku polskim, ale to był wrzask pełen takiego tonu oburzenia i nienawiści. Ja wiedziałem, że to są takie momenty, w których demony dają mi demonstrację tego, jak silne i władcze są. I przez cały czas, kiedy działy się takie zjawiska, ciągle słyszałem: zabijemy cię. Ty miałeś szansę. Ty sprzedałeś to za nic, za coś tak ulotnego jak szczęście, którego nigdy nie zaznasz. Wtedy wydarzyło się coś takiego, że otworzyły się szafki w tym pokoju, w którym spałem. Ubrania z tych szafek wyleciały, one zaczęły krążyć pod sufitem, szorując o sufit. I to było tak jakby trąba powietrzna w pokoju. I ja, kiedy to się działo, to myślałem, że to jest jeszcze jedna z takich schizofrenicznych wizji, że to po prostu taki obraz, że nie dzieje się to rzeczywiście. Ale kiedy rano otworzyłem oczy, kiedy matka waliła w drzwi, że trzeba mi wstawać do szkoły, ona otworzyła drzwi, ja otworzyłem oczy, zobaczyłem, w jakim stanie jest pokój. Ona zobaczyła, spytała się, co się stało. Ja powiedziałem, że szukałem czegoś i wyszła. Później poskładałem te ubrania i wiedziałem, że to, co się działo w nocy, było prawdą, że to nie była tylko jakaś wizja. I później takie wydarzenia się powtarzały. Ja żyłem wtedy w tak wielkim przerażeniu, że już z powodu przerażenia, a nie z powodu fascynacji, bardzo rzadko chodziłem się nawąchać czy coś takiego zrobić. Ale ciągle byłem w nałogu. I z jednej strony problemem był okultyzm, z drugiej strony problemem było wąchanie. I do tego jeszcze dochodziło zdrowie. Ja zaczynałem pluć od jakiegoś czasu już z krzepami krwi, ale w tym czasie, kiedy to się działo, to już plułem czymś więcej, nie tylko krwią. I miałem takie poczucie, że nawet jeśli demony nie spełnią swojej groźby i mnie nie zabiją, to ja i tak umieram. I kiedy to wszystko się działo, ja zastanawiałem się, czy może być z tego jakaś droga wyjścia i wtedy pomyślałem, że co mnie to szkodzi. Wstałem w pokoju, w którym parę dni wcześniej przedmioty latały pod sufitem i w którym nawiedzały mnie duchy. I kiedy tak stałem, to naprawdę z wielkim trudem, po pół godzinie chyba stania tam i wysiłku, aby włożyć to na swoje usta, powiedziałem: Boże Żydów, jeżeli chcesz, objaw mi się i pomóż. I kiedy to powiedziałem, to wiedziałem, że nastąpi jakaś zmiana. I zaczęła pojawiać się w moim wnętrzu jakaś taka nadzieja, jakieś ożywienie. I po może następnego dnia, może po kilku dniach, teraz już tego nie pamiętam, wpadła do mnie dziewczyna, przyniosła Nowy Testament i mówi: Korzeń, tu jest napisane o takich ludziach jak ty, jest napisane, że wszyscy pójdą do piekła. Ja ją wyśmiałem wtedy, ale wziąłem ten Nowy Testament i nie bardzo chciałem go czytać. Ja miałem taki zły stosunek do Biblii, zły stosunek do religii, zły stosunek do wszystkich tych rzeczy, ale kiedy przeglądałem spis treści, zobaczyłem, że tam jest Księga Apokalipsy i pomyślałem sobie, że mógłbym tak dla ciekawości przeczytać. I kiedy zacząłem czytać, przebrnąłem przez pierwszy rozdział i coś mnie uderzyło w tej postaci, która była tam opisywana. I było to tak potężne, wielkie autorytetu, tak mocno mnie to dotknęło, że wszystkie moje podróże poza ciałem, że wszystkie te doznania, jakich nie doznają przeciętni ludzie, że wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w moim życiu, z których powodu czułem się jakiś dumny, bo przecież normalni ludzie takich rzeczy nie przeżywają, jestem kimś wyjątkowym. I kiedy to wszystko stało się takie małe w porównaniu z tym czymś, co trzymałem w rękach i czytałem, i brnąłem dalej, przeczytałem następne dwa rozdziały, odłożyłem ten Nowy Testament i wiedziałem, że coś dziwnego się ze mną dzieje. Byłem w jakiejś takiej dziwnej atmosferze. Ja myślałem o wszystkich tych słowach i wiedziałem, że tak samo jak moje przeżycia, moje doznania nie są z tego normalnego świata, tak samo to, co jest napisane w tej księdze, nie pochodzi też z tego normalnego świata, ale pochodzi z jakiegoś zupełnie innego świata, którego nie znam. I byłem tego pewien. I to mnie zafascynowało. I następnego dnia, kiedy wróciłem ze szkoły, pierwsze, co chciałem zrobić, to czytać Biblię. Następnego dnia było znowu tak samo. I następnego, i następnego, i następnego. I kiedy minęło kilka tygodni, ja nagle uświadomiłem sobie, i to było wielkim szokiem, uświadomiłem sobie, że od momentu, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, znikł absolutnie głód psychiczny, jeśli chodzi o odurzanie się. Ja nie chciałem ani wąchać, ani pić niczego. To wszystko po prostu odeszło. Ja wiedziałem, że się wydarzył cud. Ja wiedziałem, że to nie dzieje się tak normalnie, że ludzie chodzą do ośrodków odwykowych na detoksy, że spędzają tam często dużo czasu, a i tak nie opuszcza ich głód psychiczny. I nikomu tego nie musiałem wmawiać. Sam przed sobą wiedziałem, że mnie głód psychiczny opuścił. Wiedziałem, że to nie jest coś normalnego. I myślałem, że może że stało się to w związku z tą księgą i że może będzie w niej też coś, za pomocą czego będę mógł się wydostać z tego swojego drugiego kłopotu, z okultyzmu, który naprawdę dla mnie był o wiele większym kłopotem od ćpania w tym czasie. Ja ciągle miałem te dziwne, demoniczne przeżycia. To mnie nawiedzało. I ja brnąłem przez ten Nowy Testament, przeczytałem Księgę Apokalipsy. Wszystko to zajmowało dla mnie ogromną ilość czasu. Ja czytałem czasami przez godzinę jeden rozdział. Ja analizowałem to wszystko, co tam było. I kiedy skończyłem Apokalipsę, zacząłem czytać od początku, od Ewangelii Mateusza. I kiedy przeskakiwałem przez każdą następną księgę Nowego Testamentu, ja się zastanawiałem, czy w tej następnej księdze będzie też czuć tą dziwną moc, to coś, co powodowało, że myślałem, że ta księga nie pochodzi z tego świata, że jest w niej coś zupełnie tajemniczego, zupełnie takiego mistycznego, coś, co nie jest naturalne. I za każdym razem, gdy zaczynałem czytać nową księgę, myślałem o tym i po jakimś czasie odkrywałem, że tak, że w tej księdze też to jest. I ja widziałem z opisów Ewangelii, w jaki sposób Jezus rozprawiał się z demonami, że On nakazywał im wyjść z tych ludzi i te demony opuszczały te osoby. I wiedziałem, że jeśli by ktokolwiek mógł mi pomóc, to właśnie Jezus, właśnie ktoś, kto ma władzę nad demonami. I kiedy doszłem do końca Ewangelii Marka, przeczytałem tam, że wierzącym będą towarzyszyły znaki, że będą mówić obcymi językami, że będą nakładać ręce na chorych, ci wyzdrowieją i że będą mieli władzę nad demonami. Poszłem do swojej parafii, zapukałem do drzwi duchownego. On otworzył i zacząłem opowiadać mu o swoim problemie. I wtedy on mnie wyśmiał. Ja powiedziałem, że ja się zastanawiałem nad tym swego czasu. Byłem przekonany, że to, czego doświadczam, to jest choroba psychiczna. Ale czy choroba psychiczna jest w stanie unieść przedmiot w górę i spowodować, czy będzie kręcił się on po pokoju w powietrzu? Czy choroba psychiczna jest w stanie sprawić, że inni ludzie mają przy tobie wizję? Czy choroba psychiczna jest w stanie sprawić, że mówi się ludziom rzeczy z przyszłości, które się wypełniają? I kiedy tak rozmawialiśmy, on powiedział: no dobrze, dobrze, ale po co ty z tym przyszłeś do mnie? Powiedziałem, że w momencie, kiedy się dowiedziałem, że wierzący w imieniu Jezusa będą wyganiać demony, to był on pierwszą osobą, która mi przyszła na myśl. I on zupełnie tego nie rozumiał. On mówi: a kto ci takich głupot naopowiadał? I mnie to bardzo zdziwiło. I tak mówię, ja przeczytałem na końcu Ewangelii Marka, że wierzący w imieniu Jezusa demony wyganiać będą. I kiedy to powiedziałem, on cały poczerwieniał. Zawstydził się tym, zaczął coś kręcić, mówić o jakichś rzeczach, że teraz, że to było dobre na 2000 lat temu, że teraz to my mamy lepsze rzeczy. I powiedział, żebym poszedł do psychiatry. I pomyślałem w tamtym momencie, no jak nie on, to może jacyś inni wierzący. I przypomniało mi się, że kiedyś, jak chodziłem do szkoły, miałem znajomego świadka Jehowy, I kiedy przyszedł on mi na myśl, to poszłem do niego i ten chłopak miał na imię Daniel. Mówię, słuchaj Daniel, ja mam problemy z demonami, ja teraz nawracam się do Boga, czytam Biblię i ja wiem, że jestem opętany. Ja wiem, że ja potrzebuję uwolnienia od demonów, takiego jak jest opisane w Biblii. I powiedz mi, czy ktoś u was takimi rzeczami się zajmuje, czy ktoś u was może mi pomóc? I on był tym bardzo zaszokowany i powiedział, korzeń. Tak naprawdę to jest metoda walki z szatanem i ty możesz uwolnić się od demonów systematycznie czytając strażnicę. Ja spojrzałem na niego. Ja wiedziałem, że on też zupełnie nie wie, o czym mówi. I przychodziły ciągle takie myśli, które mówiły, że no widzisz, to się wpakowałeś, urodziłeś się 2000 lat za późno, żeby doznać takiego uwolnienia. Teraz takie rzeczy się nie dzieją, to masz wesoło, nie? I to były takie myśli, które powodowały gorycz. Ci nie mogli mi pomóc i ci nie mogli mi pomóc. I wtedy pomyślałem sobie, pomodliłem się raz i on przyszedł w taki sposób, że doznałem uwolnienia od nałogu. I to było coś naprawdę niesamowitego. Myślę, co by się stało, gdybym pomodlił się drugi raz. Wstałem w tym samym pokoju i pomodliłem się w taki sam sposób jak poprzednio. Powiedziałem, Boże Żydów, ci ludzie, z którymi się spotykałem, którzy nazywają siebie Twoimi sługami, oni nie mają pojęcia o tych rzeczach, które są napisane w Twojej księdze. I skończyłem tę modlitwę mówiąc, że jeżeli Ty masz jakichś ludzi, którzy naprawdę żyją według tego, to chciałbym, żebyś mnie z nimi skontaktował. Po paru dniach szłem przez miasto, spotkałem swego starego kumpla z poprzedniej szkoły, z której mnie wyrzucono. I tak się pytamy, co słychać. Misiek mówi, nawracam się, a co u ciebie korzeń? Ja mówię, ja też się nawracam. Jak ci to idzie, Misiek? Dobrze. A jak tobie korzeń? Ja mówię, trochę gorzej. A czemu? No, jestem opętany. On się roześmiał. Myślał, że żartuje. I kiedy tak rozmawialiśmy i okazało się, że nie żartuje, opowiedziałem mu o tym wszystkim, co się działo. On naprawdę był tym poruszony i powiedział, korzeń, nie wiem, w jaki sposób ci pomóc, ale wiem, kto wie. I on zorganizował grupę ludzi. Były tam osoby z różnych wspólnot i katolickich, i protestanckich. I ja opowiedziałem im o tym, jak w wieku 13 lat bawiłem się w satanizm, pijąc krew. O tym, jak zaczynając pankować, wpadłem w ćpanie. O tym, jak wpadłem w okultyzm i oddawałem się szatanowi, nawet nie będąc świadomym tego, że jest to szatan. O tych wszystkich swoich przeżyciach opowiedziałem, jak w momencie, kiedy dostałem Nowy Testament, zacząłem go czytać, w jednej chwili Bóg uwolnił mnie od nałogu i jak niesamowitym i dziwnym mi się to wydaje, że Bóg mógł takiego człowieka dotknąć w taki sposób, pomimo że wcale na to nie zasługiwałem. I kiedy skończyłem o tym mówić, powiedziałem, że wiem o tym, że wchodzę na jakąś drogę, że w moim życiu pojawia się coś zupełnie nowego, czego, o czym nic nie wiem, do czego jestem nieprzygotowany, że chcę, aby wszyscy się o mnie modlili. No i wszyscy wtedy zaczęli się modlić. I było słychać w tym naprawdę taki autentyzm i przejęcie. I w tamtym momencie zaczął mnie ogarniać stan takiej błogości i swobody. Cały stres i spięcie, w którym żyłem, cała ta wewnętrzna gorycz, wszystko to zostało ze mnie wyrwane. I poczułem taką swobodę. Odczuwałem ją fizycznie. Odczuwałem tak, jak gdybym wcześniej, nie wiem, nosił zamiast kości rozpalone ołowiane pręty. A teraz normalnie czułem to w rękach, w nogach, w całym ciele. Jakąś taką swobodę, lekkość, wolność. I nie działo się w trakcie tej modlitwy ze mną coś dziwnego, ale Wiedziałem, że doznałem uwolnienia. Wiedziałem, że to coś mnie opuściło. I kiedy wracałem do domu, ostatnim autobusem, okazało się, że będę musiał przejść jeszcze kilka kilometrów pieszo. Szłem przez las. I kiedy myślałem o tym wszystkim, co się stało, o tym, w jaki sposób Bóg uwolnił mnie od ćpania, o tym, jak teraz uwolnił mnie od demonów i o tym, że wcale na to nie zasługiwałem, jakim byłem do tej pory, to naprawdę coś zaczęło się we mnie łamać. Myślałem o nim i zastanawiałem się, czym on się kieruje, o co mu chodzi. Myślałem, a może w tym też jest jakiś haczyk, tak jak z tymi demonami, może on po prostu czegoś chce i udziela mi takiego kredytu, a później wystawi kolosalny rachunek. Tak myślałem o tym. I szłem, no cieszyłem się, no byłem wolny. Te dwie rzeczy, które tak mnie wyniszczyły, okultyzm i ćpanie, to było już historią, tego już nie było. I szłem, myślałem o tym wszystkim, ale ciągle powracało to, dlaczego on to robi. I kiedy tam stałem w środku lasu i myślałem o tym, to i myślałem o tym w związku z tymi wszystkimi fragmentami Biblii, które przeczytałem, mówiącymi o Bożej miłości, o tym, jak Jezus umierał za mnie na krzyżu, to uświadomiłem sobie, że Jego jedynym motywem w tym wszystkim było to, że On mnie kocha. I było to czymś, co tak bardzo mnie złamało, że wszystko, co wydarzyło się do tej pory, wszystko, o czym myślałem, że uczyniło mnie 18-letnim starcem, bo wydawało mi się, że ja w ciągu tych swoich 18 lat przeżyłem więcej niż jeden człowiek dożywający setki. I czułem się takim wypalonym starcem. Ale wszystkie te przeżycia w tym momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg, ten, który stworzył wszechświat, ten, który stworzył wszystkie te drzewa, które były dookoła, ten, który stworzył gwiazdy, które świeciły wtedy nad moją głową, że ten Bóg spojrzał gdzieś tam nisko i zobaczył jakiegoś ćpuna w krzakach i zechciał zmienić jego życie. To wszystko mnie tak bardzo przejęło, że całe to myślenie, wszystko to, co było z przeszłości, odeszło i ja wiedziałem, że teraz wchodzę do zupełnie nowego świata i ja nie wiedziałem, jak o tym powiedzieć, ja nie wiedziałem, że to jest właściwe. Ja zacząłem się znowu modlić i powiedziałem: Boże, ja nie wiem, czy taki człowiek jak ja powinien mówić takiemu Bogu jak Ty takie rzeczy, ale mi wydaje się, że przez wszystko to, przez co przeszłem w tym czasie i we wszystkim, kiedy patrzyłem, co robił Jezus, czytając Biblię i kiedy patrzę na to, co Ty robisz teraz w moim życiu, to uświadamiam sobie, że jest coś, co trzyma mnie w środku. Coś, o czym trudno mi było mówić i to słowo z takim wielkim trudem wyszło z moich ust i powiedziałem: Ojcze, myślę o Jezusie i wydaje mi się, że Go kocham. I to, co wtedy się stało, to było tak niesamowite. Ja z kolejnym krokiem, ja szłem asfaltem, modląc się tak, z kolejnym krokiem poczułem, jak gdybym wszedł do zupełnie innego świata. Coś dziwnego spłynęło na mnie z góry, takie poczucie niesamowitej swobody, akceptacji, miłości. I podeszłem do drzewa i zacząłem je obmacywać. Tak rozglądałem się dookoła i nawet powietrze, które wciągałem w płuca, wydawało mi się zupełnie niesamowite i tak jakby nigdy wcześniej z tym nie miał do czynienia. I coś w moim wnętrzu zaczęło mi mówić, że cały ten świat, taki jaki był, taki został, taki był przez cały czas, że to ja jestem nowy. Thank you. Jesteśmy teraz w piwnicy, w której kiedyś, jak miałem 13 lat, pomalowałem ściany krwią. Ustawiłem przy jej końcu taki mały ołtarz i spalałem na nim od czasu do czasu ofiary. I stanowiło to dla mnie taką mistyczną rozrywkę, taką artystyczną formę jakiejś religijności, gdzie przemoc, zło, agresja była siłą, w pewien sposób czczoną, w pewien sposób uznawaną jako ta, która była bardziej dominująca dla ludzkości niż jakiekolwiek przejawy dobra. Kiedy poznałem Biblię, kiedy zacząłem ją czytać i kiedy postanowiłem odwrócić się od tego wszystkiego, czemu oddawałem się wcześniej, przyniosłem tutaj swoje książki okultystyczne, notatki, karty tarota i inne akcesoria. Porwałem to wszystko w drobne strzępy, tak aby te książki spaliły się dokładnie. I wtedy usypałem tutaj całą kupę tych kartek, na górę rzuciłem talię kart tarota. I wtedy podpaliłem ją i wyszłem. Tutaj było strasznie dużo dymu. I kiedy wyszłem już stąd i odczekałem, aż ten dym przestanie lecieć, i zaszłem zobaczyć, co się stało. I zobaczyłem, że wszystko to spaliło się i tylko w popiele. A więc ta karta musiała być w ogniu. Została jedna karta, która się nie spaliła, której ogień nie dotknął. I naprawdę mnie to przeraziło. Podniosłem ją i spojrzałem na nią. Przypomniałem sobie, jakie ona miała znaczenie w okultyzmie. I to był rycerz skorpiona. I to była karta, która w szczególny sposób odnosiła się do osób, które były spod tego samego znaku zodiaku, co ja. I znaczyła ona mniej więcej tyle, co przepowiedzenie choroby psychicznej na tle religii. I myślę, że naprawdę odleciałem. Myślę, że jestem w tym odlocie od 8 lat. I w ciągu tych 8 lat pomogłem kilku osobom wydostać się z narkotyków. Pomogłem dla iluś tam osób wydostać się z okultyzmu. Ileś tam osób nie popełniło samobójstwa i spotkało się ze mną w tych krytycznych momentach dla swojego życia. I myślę, że jeśli tak miał wyglądać ten odlot i obłęd, który szatan mi przepowiadał, to myślę, że jest dobrze. Ale wiem, że on nie jest z tego zadowolony. Niech to wszystko będzie szyderstwem wobec niego.